Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dzisiaj czwarta odsłona naszego cyklu w ramach historii żywej poświęconego żołnierzom wyklętym. Naszym gościem już za chwilę będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty? Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było?
Walczyli najdłużej, bo do lat 60., ale najdłużej z nich wszystkich walczył Józef Franczak, pseudonim Lalek. Rok 1963, można powiedzieć, że całe pokolenie, jedno pokolenie po zakończeniu II wojny światowej, tak długo się utrzymał. Jak to w ogóle możliwe?
Rzeczywiście, Lalek walczył do lat 60., kiedy już o żołnierzach wyklętych niewiele kto pamiętał, i podejrzewam, że niewielu sobie zdawało sprawę, że ci ludzie, jeszcze wielu z nich się ukrywa. Tak było z Józefem Franczakiem, Lalkiem, który po swoim wojennym życiorysie, po walce w szeregach Armii Krajowej, po wojnie związał się z oddziałami antykomunistycznego podziemia. Dość w tym miejscu wspomnieć, że walczył pod komendą innych znanych nam dzisiaj bardzo dobrze żołnierzy niezłomnych, takich jak major Hieronim Dekutowski Zapora, czy potem kapitan Zdzisław Broński Uskok. Lalek nie skorzystał z amnestii ogłoszonej przez komunistów i wówczas został dowódcą jednego z patroli, był cały czas ścigany przez UB, KBW. Można powiedzieć, że miał wiele szczęścia, bo w 1948 roku dwukrotnie wpadł w zasadzkę i dwukrotnie udało mu się z niej wydostać. No i generalnie ostatnią taką spektakularną akcją jego i podległych mu żołnierzy była akcja z 10 lutego 1953 roku. To był napad na gminną kasę oszczędności w Piaskach i Laluś wtedy powrócił do samotnego po tej akcji ukrywania się, które trwało przez kolejne 10 lat. Tak jak mówił pan redaktor, wydaje się to niemożliwe, ale jednak udało się to zrealizować przede wszystkim dzięki całej sieci pomocników. W dokumentach UB dotyczących Lalka pojawiają się liczby ponad 200 nazwisk osób, które przez te 10 lat pomagało mu ukrywać się. No i ostatecznie niestety Lalek zadenuncjowany został w zasadce, postrzelony w wyniku odniesionych ran. Zmarł, to miało miejsce 20 października 1963 roku.
Historia żywa.
No ale ta historia jego jest jeszcze o tyle ciekawa, że po śmierci najpierw jego zwłoki zostały złożone w bezimiennym grobie i dopiero w 1983 roku, a więc 20 lat później, rodzina dostała zezwolenie na to, żeby jego ciało pochować godnie i okazało się wówczas, że te jego doczesne szczątki nie mają głowy. I wokół tej głowy Lalusia znowu niezwykła historia, bo odnaleziono ją dosłownie w ostatnich latach. Ona była w formalinie przechowywana i służyła studentom w Lublinie na zajęciach antropologii, a więc tą głowę również dopiero w ostatnich latach dołączono do jego doczesnych szczątków. Przez ten fakt ukrywania się, można powiedzieć, on rzutował także na dramatyczne losy, takie prywatne Lalusia. Żaden ksiądz, bojąc się prowokacji SB, nie chciał udzielić ślubu jego narzeczonej Danucie Mazur. Podejmowali takie próby, ale zawsze kończyły się one niepowodzeniem. No i kiedy Lalek został rozstrzelany, miał 5-letniego syna, który aż do lat 90. nosił nazwisko matki, Marek Mazur, dzisiaj Franczak, też postać dzisiaj bardzo zaangażowana w przywoływanie pamięci o żołnierzach wyklętych. Gościliśmy pana Marka także w Wielkopolsce, kiedy promował swoją książkę o ojcu, wydaną przez krakowskie wydawnictwo, które zajmuje się wydawaniem kwartalnika o żołnierzach wyklętych. Można powiedzieć, że jego historia Lalusia i właśnie tych losów rodziny powróciła przy okazji książki Kajetana Rajskiego Wilczęta. To były rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Tam pojawił się wówczas również wywiad z Markiem Franczakiem, no a później wywiad Rzeka, który ukazał się w formie książkowej. Tą postać pana Marka warto też przywołać przy okazji historii jego ojca, bo tak jak mówiłem, to jest niezwykle dzisiaj zaangażowany człowiek, który poświęca dużo swojego czasu na spotkania z młodzieżą.
Pamięta ojca troszeczkę?
Tak, troszkę pamięta, no ale starał się też kolejne pochodzenie, że on fizycznie jest bardzo podobny, jego syn zwłaszcza, dzisiaj także oficer polskiego wojska, więc te tradycje rodzinne...
Z pokolenia na pokolenie.
Tak, z pokolenia na pokolenie przekazane.
Historia żywa.
Jak wyglądało jego ukrywanie się? Czy on był w jednym miejscu, czy mieszkał gdzieś w lesie? No bo osoba, która słyszy naszą rozmowę, pomyśli sobie, że od 45 do 63 roku, to jakby policzyć jest 18 lat, prawie dwie dekady, to można się ukrywać rok, dwa, ale prawie 20. Jak to fizycznie wyglądało?
No fizycznie to wyglądało tak, że nie mógł ukrywać się u swojej rodziny, ani u bliskich znajomych, bo te środowiska były zwłaszcza inwigilowane i tam funkcjonariusze UB, potem SB czekali na tych wszystkich, którzy się ukrywają, podejrzewając, że będą próbowali nawiązać jakieś relacje ze swoimi bliskimi, więc ci żołnierze, Lalek, ukrywali się w zaprzyjaźnionych gospodarstwach, to jeszcze z czasów wojny, często znajomi, którzy po prostu konsekwentnie udzielali im w ten sposób pomoc.
Józef Franczak, pseudonim Lalek, to postać symboliczna, bo to ostatni żołnierz niezłomny, no i w ślad za tym symbolem Tam idą biegacze. My mamy nagranie, które teraz króciutko odtworzymy z jednego z biegów właśnie Wilczym Tropem.
Niespełna 1000 biegaczy razem z dziećmi. Tutaj mamy około 800 dorosłych i 150 dzieci.
Trasy trudne?
Bieg przełajowy, tak więc jeśli chodzi o 10 kilometrów, na pewno jest to trasa wymagająca. 4,3 kilometry trzeba się nastawiać jak na 5 kilometrów tak naprawdę wysiłkowo. Na 1963 tutaj po plaży.
To dla mnie ważne. Chcę w ten sposób też bohaterów, między innymi Pileckiego, uszanować. Niestety synów się nie dało namówić. To jest moja czwarta edycja już, chciałem powiedzieć. Także myślę, że w kolejnych też będę brał udział.
Witold Pilecki na koszulce pana.
Tak. Jak najbardziej.
W latach 1944-56 według ciągle niepełnych danych z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach. Właśnie dzisiejszy dzień, 1 marca w 2011 roku, został ustanowiony Świętem Państwowym, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto upamiętnia właśnie tych żołnierzy, którzy zginęli w latach 44-63.
Kocham Polskę i to jest taki symbol. Nie będzie się trudniej z flagą biegło?
Tam 2 kilometry, symboliczna odległość, która upamiętnia datę i tylko i wyłącznie dlatego tutaj jestem. I nie biegnę po żaden wynik, ale chciałem po prostu tutaj być.
Jak się biegnie tropem wilczym?
Bardzo fajnie, przyjazna atmosfera, każdy każdemu kibicuje. Chcę się tutaj wracać po prostu.
6, 4, 2, start!
Szybko przeleciało, jestem zadowolony. Rok temu trzeci, w tym roku też trzeci. Fajnie, ten ciężki, bo było to dużo, ale fajnie, fajna atmosfera.
75 tysięcy osób w 370 lokalizacjach w całej Polsce.
Podobne biegi poświęcone żołnierzom wyklętym odbywają się w wielu miejscach rokrocznie. No ta pandemia pewnie część tych planów pokrzyżuje. Niemniej jest to zawsze bieg na dystansie 1963 metrów, a więc kolejny raz symbol, nawiązanie do roku zabicia ostatniego z żołnierzy wyklętych.
Tak, i to jest chyba jeden z najlepszych pomysłów, moim zdaniem, jakie pojawił się w ostatnich latach, żeby upamiętniać żołnierzy niezłomnych, bo sam razem z Stowarzyszeniem Pilscy Patrioci jestem współorganizatorem pilskiej edycji biegu Tropem Wilczym. To jest niezwykłe przedsięwzięcie. My już otrzymujemy ponad 1000 pakietów, bo ta liczba pakietów co roku jest przydzielana. Jeśli organizatorzy z centrali w Warszawie stwierdzą, że ten bieg jest dobrze przygotowany, no to zwiększają liczbę pakietów, ale przy okazji też biegną ci, którzy, można powiedzieć, nie zdążą tego pakietu wykupić. No w Pile rzeczywiście staramy się ten bieg urozmaicać poprzez to, że na trasie, która ma miejsce w lesie, ostatnio nad jeziorem Piaszczyste, no staramy się dekorować billboardami z żołnierzami wyklętymi. Co roku ma miejsce również loteria fantowa, jest bigos, jest grochówka, więc jest także okazja do tego, żeby się spotkać w takim szerszym gronie. No jeżeli biegnie ponad 1000 zawodników, towarzyszą im rodziny, to można sobie wyobrazić, jaką skalę przyjęło to wydarzenie. I to, co pan redaktor powiedział, najważniejsze jest, że ono ma miejsce w wielu, wielu miejscach w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Warto też powiedzieć, że Polacy na Wileńszczyźnie, w Wilnie biegną Tropem Wilczym, że również środowiska patriotyczne organizują edycję londyńską tego biegu, a więc biegają również żołnierze, którzy są na misjach pokojowych. Więc wydarzenie niezwykłe, które właśnie wokół żołnierzy wyklętych, proszę zauważyć, łączy wiele pokoleń, bo w tych zawodach sportowych, w tym wydarzeniu biorą udział nieraz małe dzieci, u nas pilnie niektórzy nawet z wózkami biegają. Nie chodzi o to, żeby tutaj osiągać nie wiadomo jakie wyniki, ale właśnie, żeby przyjść, żeby pokonując tę trasę oddać hołd żołnierzom niezłomnym. Także naprawdę wielkie gratulacje dla tych, którzy taką formę upamiętniania żołnierzy wyklętych wymyślić.
Historia żywa.
Taki bieg zorganizowano także w Poznaniu, nad Jeziorem Strzeszyńskim, zanim rozpoczęła się pandemia. No i uczestnicy, bardzo wielu z nich miało na sobie koszulki z wizerunkiem bohatera i przede wszystkim zapytani, właściwie wszyscy doskonale wiedzieli, kim jest Lalek, wiedzieli, kim są żołnierze wyklęci, a więc nie tylko bieganie dla biegania, nie tylko bieganie dla wyczynu sportowego, ale przede wszystkim bieganie z jakimś takim głębszym sensem, prawda, z historią, z jakimś kontekstem. Zaczęliśmy naszą audycję od Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, postaci symbolicznej. Natomiast już za chwilę, po krótkiej przerwie muzycznej, Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb. Czwarty odcinek naszej serii poświęcony żołnierzom wyklętym, właściwie niedługo przed świętem, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kolejna postać, Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb. Najważniejsze fakty na jego temat zebrał Kacper Witt.
Major Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, urodził się 21 listopada 1921 roku w Maziarni. W 1941 roku wstąpił do lokalnego oddziału batalionów chłopskich pod pseudonimem Leszczyna, który podporządkował się placówce AK w Hucie Krzeszowskiej. Następnie krótko był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej. W sierpniu 1944 roku dostał rozkaz podjęcia służby w powstającym posterunku MO w Hucie Krzeszowskiej, gdzie pracował do listopada 1944 roku. Następnie uciekł z obawy przed aresztowaniem i powrócił do rodzinnej wsi, gdzie musiał się ukrywać. Następnie wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 16 kwietnia 1947 roku ujawnił się na mocy amnestii, lecz nie przestał działać w konspiracji. Jesienią tego roku pracownicy UB z Biłgoraja usiłowali go aresztować w jego rodzinie. rodzinnym domu. Od 1952 roku ukrywał się na własną rękę. W konspiracji antykomunistycznej działał do 31 grudnia 1961 roku. Został aresztowany w leśnym schronie, w którym się ukrywał. Sąd skazał go na dożywocie. Wyrok zmieniono na 15 lat. W sierpniu 1971 roku został warunkowo zwolniony z więzienia, po czym zamieszkał w województwie szczecińskim. W 1998 roku został częściowo zrehabilitowany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie, a następnie pośmiertnie został w pełni zrehabilitowany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w grudniu 2018 roku. Zmarł 14 czerwca 2017 roku.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dąb to żołnierz, który nie walczył tak długo jak Lalek, ale również do lat 60. do momentu pojmania był aktywny.
Tak, on w konspiracji antykomunistycznej działał do 31 grudnia 62 roku i wówczas został aresztowany. No, jego historia jest bardzo podobna do historii Lalka. Też nie ujawnił się na mocy amnestii i później komuniści próbowali go aresztować, właśnie obserwując jego środowisko rodzinne, domostwa jego przyjaciół. Do lata 52 roku udawało mu się ukrywać na własną rękę, a później już korzystał z pomocy różnych ludzi, którzy mu jej udzielali. On znaczną część swojego konspiracyjnego ukrywania się spędził jednak w lesie, w przeciwieństwie do Lalka, który ukrywał się w zaprzyjaźnionych gospodarstwach. On miał zbudowany schron, w którym się ukrywał i kiedy został aresztowany, skazano go na 15 lat więzienia. Z więzienia wyszedł w 1971 roku warunkowo I to jest właśnie też, można powiedzieć, ważna informacja, bo kto w 70-tych latach, my mówiliśmy, że w 60-tych już nikt nie pamiętał o żołnierzach niezłomnych, a oni rzeczywiście jeszcze odbywali kary więzienia. Dla mnie, kiedy sobie to uświadomiłem, bo ja jestem właśnie rocznikowo z pierwszych lat 70., no to rzeczywiście jakoś mnie to bardzo dotknęło, że kiedy już przychodziłem na świat, ci żołnierze jeszcze siedzieli w więzieniach. Miałem już później okazję wielokrotnie spotkać się z panem Józefem Banzo, pseudonim Jaszcząb, który zmarł przed 4 laty, który był adiutantem u Paszki, a który właśnie z więzienia wyszedł w 1976 roku. Także ja już wtedy chodziłem do przedszkola.
Jeszcze dłużej musieli czekać, a wielu z nich nie doczekało, na wyroki unieważniające te orzeczenia komunistycznych sądów, no bo w przypadku kolejnego naszego bohatera, więc Andrzeja Kiszki, to jest rok dopiero 1998 i to jeszcze 21 grudnia, więc sąd naprawdę długo czekał, żeby zrehabilitować tego bohatera.
Ta historia się kończy jeszcze później, w 2018 roku, kiedy został w pełni dopiero zrehabilitowany przez sąd apelacyjny w Lublinie, ale to już było po śmierci pana Andrzeja Kiszki. Na szczęście w 2016 roku, a więc na rok przed śmiercią, został awansowany do stopnia majora Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, także doczekał się w jakiejś mierze uznania. Doczekał też tego pierwszego aktu uniewinnienia z grudnia 1998 roku.
Historia żywa.
Wspominaliśmy na początku naszej audycji, ja właściwie użyłem takiego sformułowania, że Lalek to jest postać, która walczyła najdłużej, bo do roku 63. I to jest prawda, bo stał się postacią symboliczną i mówi się, że rzeczywiście ta walka, ta wojna wyklętych wtedy się kończy w roku 63. Ale przecież niektórzy przeżyli i ta walka przeniosła się trochę do innego wymiaru. Trwała dalej. Częściowo, być może w jakiejś tam formie, żołnierze wyklęci wspierali w jakiś sposób te nurty opozycyjne w latach 70., 80., ale na pewno pomagali, tak jak generał Jan Podchorski, już w wolnej Polsce, już nie wtedy orężem, ale słowem. Jan Podchorski to nasz kolejny bohater związany z naszym regionem bardzo mocno. Może na sam początek przywołajmy jego postać, oddajmy mu głos.
Bo sam potrafiłem zrobić sobie powielacze przed wojną, czytając młodego technika i Zuzynię Harczewski, która chciała teraz nawet moje imię przyjąć, mam rekord lepiej. Przed wojny mam rekord przedwojennej chorągwi wielkopolskiej. A między innymi miałem sprawność nietypową. Dzisiaj na pytanie, czy ktoś stenotypista i tak dalej. Taka kobieca specjalizacja, ale ja ją też miałem. Potrafiłem wysłuchać z całej audycji radia BBC i przenieść potem drukiem na ulotki i pisma.
Generała Jana Podchorskiego wielokrotnie mieliśmy okazję nagrywać. Najważniejsze fakty z jego życia przedstawi teraz Kacper Witt.
Generał Jan Podchorski, pseudonim Zygzak, urodził się 21 czerwca 1921 roku w Budzyniu, działał w harcerstwie, udzielał się społecznie. 24 sierpnia 1939 roku na ochotnika zgłosił się do Batalionu Obrony Narodowej Opalenica, walczył w kampanii wrześniowej, na kilka miesięcy dostał się do niewoli, wrócił do domu i został zatrzymany przez gestapo, cudem uciekł po brutalnym przesłuchaniu. W styczniu 1940 roku był jednym z założycieli harcerskiej organizacji konspiracyjnej Orły. Pod pseudonimem Marciniak działał w grupie redagującej i drukującej gazetkę Orły. Po 2 latach działalności w kwietniu 1942 roku przedostał się do generalnego gubernatorstwa. Tam złożył przysięgę w organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy. Po scaleniu organizacji jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych trafił do Grójca. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, był członkiem AK i NSZ, był więziony w Muhlbergu nad Łabą. 23 kwietnia 1945 roku obóz został wyzwolony przez wojska radzieckie. Po wojnie rozpoczął studia medyczne w Poznaniu, ale szybko przeniósł się na leśnictwo. Jako przeciwnik sowietyzacji kraju wstąpił do konspiracji i współorganizował działalność konspiracyjną Młodzieży Wszechpolskiej, w której zajmował się sprawami wojskowymi. W maju 1946 roku zainicjował wybuch pierwszego strajku studenckiego w Poznaniu. Po rozbiciu grupy przez Urząd Bezpieczeństwa w grudniu 1946 roku, po 6-miesięcznym pobycie w areszcie, został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, po uwzględnieniu amnestii na 3 lata. Więziony był w zakładzie karnym we Wronkach. Po wyjściu na wolność powrócił na studia. W okresie PRL-u był ciągle inwigilowany przez SB. Jego nazwisko znajdowało się na wykazach osób podejrzanych przez komunistów jeszcze w połowie lat 80. W lutym 2016 roku został awansowany na stopień generała brygady w stanie spoczynku.
To był Kacper Witt. Najważniejsze informacje na temat pana generała. Ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz jest cały czas z nami. No miał ksiądz okazję spotkać generała Podchorskiego.
Tak, no wielokrotnie, bo tak jak już wspominaliśmy w poprzedniej audycji, zapowiadając dzisiejszy temat, pan generał bardzo aktywnie od lat 90. angażuje się w upamiętnianie bohaterów antykomunistycznego podziemia. Jego życiorys rzeczywiście jest niezwykły. Słyszeliśmy o tych najważniejszych momentach jego życia, ale też zaliczamy go do grona żołnierzy niezłomnych, ponieważ po 1945 roku zajmował się konspiracyjną działalnością w Młodzieży Wszechpolskiej i został aresztowany w maju 1946 roku po zakończeniu manifestacji w związku z 3 maja. To jest też ważna data, 3 maja 1946 roku. To są największe od momentu zakończenia wojny i chyba aż do momentu powstania poznańskiego największe manifestacje antykomunistyczne, które się odbywały w całej Polsce, kiedy społeczeństwo dowiedziało się, że nowe komunistyczne władze chcą zlikwidować święto państwowe Konstytucji 3 maja. I właśnie po tych manifestacjach w Krakowie Jan Podchorski zostaje aresztowany. Po wyjściu na wolność oczywiście ukończył studia, prowadził życie zawodowe, rodzinne, ale aż właśnie do 89 roku, a więc do tego momentu, kiedy rozpoczęły się przemiany ustrojowe w Polsce, ukrywał swoją NSZ-owską zwłaszcza przeszłość, a później stał się na tym polu przywracania pamięci o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych bardzo aktywny. Ja poznałem pana generała, bo to on przyjmował mnie do Okręgu Wielkopolskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. To jest okręg tego stowarzyszenia, jeden z najbardziej aktywnych w Polsce, właśnie dzięki też zaangażowaniu osobistemu pana generała, który rzeczywiście potrafił mobilizować wielu do tego, aby w różnoraki sposób upamiętniać bohaterów antykomunistycznej partyzantki. I w jego historii ciekawe jest również to, że przed 4 laty został awansowany do stopnia generała brygady i można powiedzieć, że z tego grona konspiratorów związanych z Narodowymi Siłami Zbrojnymi to jest najwyższy stopień, jaki posiadają żołnierze NSZ, to jest właśnie pan generał Jan Henryk Podchorski. Myślę, że Pan Bóg da, że dożyje tych setnych urodzin w czerwcu i będziemy świadkami już może rzeczywiście pięknych uroczystości, może te ograniczenia pandemiczne do tego momentu już zostaną zniesione i będziemy mogli w należyty sposób uhonorować pana generała. Warto właśnie podkreślić to jego zaangażowanie dla młodzieży. Nigdy nie szczęścił sił. To były nieraz dziesiątki spotkań w całej Wielkopolsce, także z kibicami na stadionie Lecha, kiedy otrzymał koszulkę Lecha Poznań ze swoim pseudonimem. No tych wątków można by rzeczywiście bardzo dużo tutaj przywoływać z jego patriotyczną aktywnością.
Dokładnie 21 czerwca tego roku będzie obchodził setne urodziny i jeśli mogę, to wszystkiego dobrego, panie generale. Tak trzeba chyba powiedzieć. czwarty odcinek serii poświęconej żołnierzom wyklętym. Mówiliśmy o lalku, mówiliśmy o Andrzeju Kiszce, mówiliśmy o generale Janie Podchorskim, a za tydzień kolejny wielki bohater, który, przypomnijmy, będzie upamiętniony w tym roku przez Narodowy Bank Polski, Kazimierz Kamieński, pseudonim Huzar.
To kolejna wybitna postać, która została upamiętniona w serii Narodowego Banku Polskiego. Myślę, że nie tylko numizmatycy bardzo się z tego cieszą, ale jego postaci więcej w następnym programie.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w tym roku troszkę inaczej pewnie, bo
troszkę
pandemia.
Inaczej, ale, że tak powiem, nie przerywamy tych wszystkich naszych inicjatyw tutaj w tym Pyrtlu Wielkopolski, w którym mam zaszczyt mieszkać, a więc w Legionie Pilskim. Organizujemy kolejne już Pilskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oczywiście okaże się tradycyjny rocznik, który z tej okazji wydajemy właśnie z sylwetkami biograficznymi żołnierzy z naszego regionu. To już będzie kolejny tom, będzie msza święta, będzie turniej kickboxingu, a więc w jakiejś formie, może nie tak hucznie jak zawsze, bo to rzeczywiście w naszym przypadku te uroczystości trwały nieraz po 2 tygodnie w różnych miastach naszego regionu, miasteczkach, odbywały się wykłady, koncerty. No w tym roku tyle, ile możemy, tyle zorganizowaliśmy.
O obchodach i o Huzarze. Za tydzień naszym gościem będzie, tak jak był dzisiaj, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziękuję i do usłyszenia. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski. Dobranoc.